Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilcho. Proszę Państwa, teraz będę mówił o sprawach z zakresu chyba etyki. Aczkolwiek teoretycznie klonowanie, bo o tym będzie mowa, to przecież jest rzecz czysto techniczna, prawda? Natomiast i tak, i oczywiście tak, rzecz techniczna, ale nie czysto techniczna. Myślę, że dla większości z Państwa klonowanie to jest rzecz jednak z obszaru etyki. No więc, dlaczego o tym będę mówił? Ano, dlatego, że mam przed sobą artykuł z 6 lipca z Dziennika Ludowego. W tytuł artykułu w Chinach sklonowano psa. Ale za pomocą innej techniki niż do tej pory. No więc właśnie, do tej pory klonowanie odbywało się przy pomocy transferu jądra komórki somatycznej, natomiast teraz sklonowano psa zupełnie inną techniką, za pomocą edycji genów. I tego dokonała chińska firma biotechnologiczna w Pekinie. Chiny są drugim krajem po Korei Południowej, w której klonowanie odbywa się już na bardzo zaawansowany sposób. I o tym mówi tutaj pan Lai, pracownik naukowy Instytutu Biomedycyny z Guangzhou, czyli Kanton. No więc ten piesek, malutki piesek w tej chwili. Ponoć klonowanie psa, i tutaj cytuję, jest traktowane w społeczności naukowej jako zajęcie bardzo trudne, jako rzecz bardzo trudna. Pomimo sukcesów w klonowaniu innych ssaków, jak na przykład owiec, myszy, krów, świń, natomiast w tym przypadku to jest to ponoć jakiś tam wielki problem. No ale zespół naukowców z tej firmy Sinogen stworzył sposób, przy pomocy którego można masowo dokonywać tego klonowania. Naukowiec właśnie z Instytutu Zoologii z Chińskiej Akademii Nauk powiedział, że jest bardzo korzystnym, aby połączyć klonowanie, znaczy aby dokonywać klonowania przy pomocy edycji genów. I Chiny podjęły tą inicjatywę. Firma ta z Pekinu twierdzi, że będzie promować komercyjne klonowanie psów na całym świecie przy pomocy edycji właśnie genów. No i mając oczywiście do dyspozycji bank komórek somatycznych, bank komórek genów. I to wszystko. Więc jest bardzo króciutki artykuł. Dwa zdjęcia, gdzie mama psia karmi malutkiego pieska. No i na drugim zdjęciu jakaś pani w białym kitlu trzyma to maleństwo, które jest klonem. Być może matki, nie wiem. Zapewne. No i teraz właśnie. To koniec oczywiście tego artykułu, natomiast ja pozwolę sobie na pewne dywagacje. Otóż ja pamiętam, że nie wiem, 2-3 lata temu, nie pomnę. Mówiłem o tym, że gdzieś tam w Chinach powstała fabryka dosłownie, fabryka krów, które są klonami. No, wzięto najlepszy materiał genetyczny i tworzy się stada krów, które są genami, które są praktycznie mówiąc, jak to powiedzieć, swoimi własnymi, no właśnie, braćmi, siostrami? Nie wiem. No bo jeśli pochodzą od tego samego klona też swoimi nie braćmi, siostrami, tylko po prostu swoimi klonami, więc nawet nie wiem, jak to ująć. Tak. A wtedy to dosyć trudno do mnie docierało, że coś takiego można zrobić, no ale po przemyśleniu stwierdziłem, skoro na przykład gdzieś w Danii, czy gdzieś tam w Holandii, czy gdzieś tam jeszcze indziej w Szwajcarii wyhodowano jakąś tam krowę, która daje multum tego mleka, potrafi jej organizm przetworzyć, powiedzmy sobie, z kilograma paszy daje największą ilość mleka, no to jest oczywiste, że takie zwierzę powinno się klonować, żeby ludzie mieli jak najwięcej tego mleka, albo powiedzmy sobie, wyhodowano byka, który świetnie się nadaje na wołowinę, ta wołowina od niego to jest najlepszej jakości, no to też klonować i tak dalej, i tak dalej. No, niby tak, prawda? Niby to też ma sens. To myślę, że to jest z tego samego gatunku, o którym mówiłem, takie odnoszę wrażenie, że to jest z tej samej półki problem kosztowy. Kosztowy, tak. Dosłownie kosztowy. Ci, którzy mają dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, ci, którzy decydują o pewnych o aspektach życia całych narodów, najczęściej to są Żydzi, niestety, oni stwierdzili, że no dlaczego nie mają sobie zmniejszyć kosztów, no bo przecież jeśli zwierzę jest klonowane, to wiadomo na co zachoruje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, no to jest oczywiste. No więc znacznie mniejsze koszty doprowadzenia do tego, że powiedzmy sobie kilogram mięsa takiego zwierzęcia będzie najtańszy, litr mleka od takiego zwierzęcia będzie najtańszy i tak dalej, i tak dalej. Więc to dla tych ludzi ma ogromny sens, bo zmniejszają się koszty. A dla nas, nie wiem. To już jest zupełnie inna odpowiedź na to pytanie dla mnie nie jest oczywista. Wręcz odwrotnie, odnoszę wrażenie, że my za to nie tylko płacimy, bo to jest oczywiste, jako konsumenci, ale dostajemy towar gorszej jakości. Do końca nie jestem pewien, ale odnoszę wrażenie, że tak. Teraz pozostaje jeszcze właśnie kwestia, znaczy etyczna, no, cały czas mówimy o etyce handlu również jest, istnieje coś takiego, etyka handlu, to jest rzecz oczywiście już w tej chwili zapomniana, etyka handlu przestała istnieć, no ale czasami gdzieś tam jeszcze istnieje, w Chinach mam nadzieję tak, mam nadzieję, że to istnieje jeszcze, bo tam Żydów po prostu nie ma. I teraz jeszcze jest etyka na poziomie, na zupełnie innym poziomie, bo tak, te chińskie ośrodki naukowe w tym klonowaniu są takie świetne. I teraz jest tylko jedno pytanie. Czy oni już sklonowali człowieka, czy jeszcze nie? No właśnie. Ja odnoszę wrażenie, że po świecie chodzi już nie jeden mężczyzna czy kobieta, którzy są klonami. Tylko my o tym nie wiemy, bo nikt się do tego nie przyznaje, bo to może być, bo to jest gorący temat, to można się na tym poślizgnąć. Ale odnoszę takie dziwne wrażenie, że to tak jest, że to niekoniecznie Chińczycy. Oni mogą już też coś w tej materii dziergać, natomiast Amerykanie, Japończycy, to już dawno to się za te rzeczy wzięli. I właśnie pytanie nie, czy te klony już chodzą po ziemi, klony ludzkie, tylko ile ich chodzi po ziemi. I co z tego wynika? No właśnie. Rzecz jest naprawdę nieboaha, bo może się tak zdarzyć, że ci macherzy, te 1000 rodzin żydowskich, które mają w dyspozycji, i to są dane sprzed prawie 10 lat, to miały w dyspozycji ponad 75% światowych dóbr. Niecałe 1000 rodzin żydowskich. Niecałe 1000 rodzin. To jest, ja pamiętam, że to właśnie gdzieś w granicach 7-8 roku przeczytałem, 2007-2008 roku, tuż przed chyba właśnie krachem, gdzieś w jakimś takim małym portalu były badania australijskich uczonych, którzy właśnie doszli do takich obłędnych, nieprawdopodobnych wniosków. No więc jeśli to wtedy było tak, to teraz te niecałe 1000 rodzin pewnie będzie miało z 85, już nie 75, a 85 całego bogactwa świata. No do tego na pewno dołączą Chińczycy, ale to jest jakby zupełnie inna bajka. Ich ustawiłbym w zupełnie innej kolejce. Otóż te 1000 rodzin, może wpaść sobie na taki pomysł, czy wpadło już na taki pomysł, że oni będą, że będą dwie rasy ludzkie. Oni i cała reszta. Oni i cała reszta. Bo ta cała reszta, a ta cała reszta będzie potrzebna tylko i wyłącznie, znaczy do kilku celów będzie potrzebna. Po pierwsze, żeby pomnażać ich bogactwo. To raz. Żeby im służyć, żeby pomnażać ich bogactwo, żeby uczynić ich życie jeszcze bardziej luksusowym. No i żeby służyły te klony ludzkie im do celów, do których sobie zamierzą. No i oczywiście będą mogli decydować o ich populacji, to jest zupełnie zrozumiałe, prawda? Będą stanowili rodzaj niewolników za kilkadziesiąt lat. My wszyscy będziemy takimi czymś w rodzaju niewolników w stosunku do tej garstki ludzi. Mogę sobie to wyobrazić bez żadnego problemu. Czy tu oczywiście po drodze będzie trochę problemów. Po drodze Chińczycy będą problemem. Bo być może, że tam to się tego nie uda zrobić. Być może, że Chińczycy będą im bruździli w tym, w cudzysłowie, zbożnym dziele. Dla nich bez wątpienia zbożnym dziele. No ale cóż, można mieć chyba tylko nadzieję, że jednak ci Chińczycy na tyle im nabrużdżą, że im się ten projekt nie uda. Oby. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.